Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Monika Pacywka-Tichy ze Stowarzyszenia na Rzecz LGBTQ+, Lambda Szczecin. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas ostatnich konwencji wyborczych odniósł się m.in. do warszawskiej karty LGBT+, i zarzucił opozycji chęć zalegalizowania małżeństw homoseksualnych oraz umożliwienia adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Z ust Jarosława Kaczyńskiego padły również słowa, i tu cytuję, wara od naszych dzieci. I tu zaczyna się moje pytanie, czy środowisko LGBTQ+ stanowi zagrożenie dla polskich dzieci?
Jest to kwestia tak absurdalna, że aż trudno się do niej odnieść i myślę, że prezes Kaczyński sobie doskonale zdaje z tego sprawę, że celem organizacji LGBTQ+ nie jest to, co propagandziści partii opowiadają, czyli nauka przedszkolaków masturbacji. Naszym celem jest równouprawnienie nas, ludzi należących do mniejszości. I ten pomysł, że organizacje LGBT+, one mają na celu deprawację dzieci w wieku przedszkolnym, to jest taki swego rodzaju haczyk mający na celu dyskredytowanie tych środowisk i użycie ich jako straszaka w kampanii wyborczej. No, to jest cyniczne polityczne działanie, które jest wymierzone niestety w konkretnych ludzi, bo należących do tej społeczności, do tej grupy społecznej. A cały ten pomysł z przedszkolami, z deprawacją w przedszkolach, no to jest kwestia tego, że szukając jakiegoś haka na deklarację praw osób nieheteronormatywnych, która została przyjęta w Warszawie, to doszukano się w instrukcji WHO, do której odnosi się karta, takiego punktu, który dało się naciągnąć i tak w ten sposób zinterpretować, po czym zarzucono nam, że my chcemy robić w przedszkolach zajęcia z masturbacji. Podczas gdy wystarczy po prostu poczytać tę kartę i zobaczyć, co tam jest napisane. Chodzi o to, żeby osoby nieheteronormatywne były chronione przed przemocą, przed dyskryminacją w miejscach pracy, żeby miały miejsce, do którego mogą uciec w razie, gdy na przykład w domach doświadczają przemocy i tak dalej. I o to chodzi w tej karcie. Bardzo by było naprawdę takim etycznym i sympatycznym ze strony partii rządzącej, gdyby odnosiła się do naszych realnych działań i do realnych planów i do realnych celów, a nie do swoich wymysłów na temat tego, co może my, oni by chcieli, żebyśmy my myśleli, żeby można było nas za to zaatakować. Jeżeli, mogłabym podać powiedzmy taką analogię, tak? Jeżeli załóżmy posłowie liczni partii rządzącej odnoszą się do chrześcijaństwa, do wiary katolickiej, no to podstawowym źródłem prawd wiary jest dla nich Biblia, tak? Czyli jeżeli którykolwiek z nich mówi, że jego wyznacznikiem norm postępowania jest Biblia, no to niech sobie tam przeczyta te fragmenty, które się odnoszą do mordowania wrogów, szczególnie tu Stary Testament jest pełen tego, do karania śmiercią za rozmaitego rodzaju występki, poprzez ukamienowanie, tak? Równie dobrze ja mogłabym tym posłom zarzucić, że skoro oni się powołują na Biblię, no to chcą wprowadzić kamienowanie niewiernych żon w Polsce, bo tak jest tam rzeczywiście napisane. Więc bardzo bym chciała pana posła i pozostałych jego kolegów partyjnych prosić o odnoszenie się do realnych działań i realnych planów naszych organizacji, o czym możemy rozmawiać i nie ukrywamy ich w żaden sposób. Są one jawne. Nie jesteśmy ludźmi zamkniętymi, jesteśmy otwarci na dialog.
A jak pani sądzi, dlaczego tematy dotyczące środowiska LGBT pojawiły się w kampanii wyborczej do Europarlamentu?
Jest to bardzo prosta sprawa. Ludźmi jest łatwo manipulować, podsuwając, poprzez strach. Manipulować poprzez strach. Ludzie boją się tego, czego nie znają. W poprzedniej kampanii wyborczej, która była 4 lata temu, przed wyborami parlamentarnymi, takim dyżurnym straszakiem byli uchodźcy. Mówiło się, że to jest jakaś masa złych ludzi, którzy chcą wtargnąć do Europy i zrobić tutaj mnóstwo złych rzeczy. I nakręcając ten strach i tą niechęć do tych osób, można było zasugerować wyborcom: zagłosujcie na nas, a my was przed nimi ochronimy. I w tej chwili, jako że ta narracja się wyczerpała, no bo ile można w kółko grać tę samą płytę, dzięki wydarzeniom po wyborach samorządowych, które się tam wydarzyły w Warszawie, czyli uchwalenie karty, rządząca partia znalazła sobie wygodny straszak w postaci teraz właśnie naszej społeczności, społeczności ludzi nieheteronormatywnych. Czyli jest ten taki ktoś nie do końca znany, inny, obcy, kim można straszyć i mówić: głosujcie na nas i my was i wasze dzieci ochronimy przed tym potworem, którego tak jak Yeti nikt nie widział. No tylko, że jest mała różnica, tak? Bo o ile uchodźców rzeczywiście w Polsce nie było, więc oni byli gdzieś tam poza granicami naszego kraju i można było na ich temat wymyślić cokolwiek i wiedzieć, że oni się nie będą bronili, bo nie mieli takiej fizycznej możliwości. No to ludźmi nieheteronormatywnymi, gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi, transpłciowymi już jest znacznie trudniej straszyć w wymyślony sposób, ponieważ no, jesteśmy pośród was. Jesteśmy wszędzie. Jest nas 7% mniej więcej społeczeństwa, więc w każdym tramwaju pełnym ludzi jest 10 osób nieheteronormatywnych, w każdej klasie jedna lub dwie. Jeżeli, nie wiem, ktoś pracuje w firmie, która zatrudnia 100 osób, to tam jest 5 gejów lub lesbijek lub osób bi lub trans. Tak więc jesteśmy dookoła, wszędzie.
Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy nawiązali do tego, o czym pani już wspomniała, czyli karty LGBT+, którą w Warszawie podpisał Rafał Trzaskowski. To podpisanie jest szeroko komentowane w całym kraju. Posłuchajmy może, co na naszej antenie mówił o tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.
To jest oburzające. To, co prezydent Trzaskowski zrobił, to jest coś, co wśród wszystkich ludzi, którzy się czują odpowiedzialni za dzieci, powinno spowodować ostry protest. Do 4 roku już zacząć uczyć dzieci seksualności. To jest jakiś horror. Jestem przeciwny dyskryminacji ludzi z powodu ich poglądów, nawet z powodu ich seksualnych jakichś tam upodobań, no ale nie można tego afirmować. To, co się dzieje na paradach równości, to jest obsceniczne. Jeżeli ktoś ma takie czy inne zachowania, no to owszem, proszę bardzo, we własnym domu, a nie wychodzić z tym na zewnątrz i promować to w szkołach i w przedszkolach.
Mogłaby pani skomentować te słowa?
Na pewno działacze organizacji LGBT+, mają wystarczająco dużo zadań, żeby pracy społecznej do wykonywania, żeby nie mieć jakiegoś, nie wiem, powodu tego, żeby seksualizować kogokolwiek w przedszkolu. No mówię, mówimy o wymysłach, może jakichś obsesjach, może jakichś ukrytych lękach posłów z partii rządzącej, ponieważ nikt z nas, działaczy LGBT+, nie ma w planach uczenia dzieci seksu w przedszkolu. Edukacja seksualna, czyli wiedza o seksualności człowieka, to jest coś, z czym powinniśmy się zapoznawać adekwatnie do naszego wieku, już na wczesnych etapach edukacyjnych i później też, chociażby po to, żeby dzieci na przykład umiały odróżnić, nie wiem, czułość czy serdeczność od molestowania. I może to jest coś, co, nie wiem, tak bardzo oburza posłów PiS, że dziecko mogłoby to wiedzieć i się umieć przed tym bronić, albo wiedzieć, że ma prawo na to nie pozwalać. I to jest jedna rzecz, ale no tak jak już wspomniałam, edukacja seksualna, no to jest jeden z postulatów, nie tylko zresztą karty, ale generalnie ruchu LGBT+, i także ruchu feministycznego, ponieważ wiedzy nigdy nie jest za dużo. Wiedza o seksualności człowieka, a seksualność jest bardzo ważną sferą i też bardzo wrażliwą sferą, to jest jakby podstawa funkcjonowania na tym gruncie. Chyba nie chcielibyśmy wrócić, nie wiem, do takich historii, jakie były w latach 80., że 13-latki na przykład, nie wiem, rodziły dziecko i nawet nie wiedziały, że są w ciąży, ponieważ nikt z nimi o tym nie rozmawiał, jak skąd się te dzieci biorą. I dobrze by było, żeby młodzież dysponowała wiedzą na ten temat, rzetelną i opartą na podstawach naukowych, a nie na przesądach religijnych takiej czy innej grupy wyznaniowej. Czyli bardzo jest istotne to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że jest więcej wariantów przeżywania miłości niż miłość między mężczyzną i kobietą. Bo tak po prostu jest. I jest to bardzo ważne, szczególnie dla tych młodych osób, które nawet jeżeli w miastach dorastają, to często myślą, że jakby w momencie, kiedy przychodzi do nich ta pierwsza miłość i się zakochują w osobie tej samej płci, myślą, że jejku, to ja jestem taki jedyny na świecie, bo nie usłyszały o tym wcześniej, że jest wiele osób, które w ten sam sposób żyją i kochają. I taka świadomość potrafi być bardzo niszcząca i doprowadzać do samobójstwa, bo taka osoba myśli, że jeżeli słyszała o tym na przykład na religii, a nie w szkole na lekcji opartej na naukowej medycznej wiedzy, że jest jakimś grzesznikiem, zboczeńcem, kimś strasznym i no, nie ma dla niej miejsca w społeczeństwie, a przecież jest to nieprawda. I takie jakieś zaklinanie rzeczywistości, które tutaj sugeruje ta konserwatywna strona sceny politycznej, czyli nie mówienie o seksie, nie mówienie o różnych orientacjach psychoseksualnych. Jeżeli oni myślą, że w ten sposób młodzież nie będzie uprawiać seksu i młodzież nie będzie zakochiwać się w osobach tej samej płci i nie będzie odkrywać w sobie tożsamości płciowej innej na przykład niż ta zgodna z biologiczną, no to są w błędzie, ponieważ istnienie osób nieheteronormatywnych jest faktem. I to nie jest tak, że ktoś o tym usłyszy i sobie wymyśli, aha, no to ja będę gejem. Po prostu się jest gejem bądź nie. To też nie jest tak, że nie wiem, narządy płciowe nam wyrastają w dniu 18 urodzin albo w dniu ślubu kościelnego. No, mamy je i dobrze by było, żeby młodzież wiedziała, jakie są społeczne konsekwencje korzystania z tych narządów, tak, żeby robiła to sensownie, bo będzie to robić. To nie jest tak, że jak się uniknie słowa seks, to seks nie będzie robiony. Jest biologia, natura, psychiczne potrzeby, jesteśmy całością jako ciało, dusza, jesteśmy jednością. I to wszystko, czym jesteśmy, w nas woła o miłość i ta miłość jest wielopłaszczyznowa, nie tylko duchowa, fizyczna również.
Ja jednak jak bumerang będę wracał wciąż do tej warszawskiej karty LGBT, bo nie stanowi ona problemu jedynie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Przepióra, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Zachodniopomorskim Sejmiku, a równocześnie dyrektor szkoły, o którym nie można powiedzieć, żeby sympatyzował z obecną władzą, mówił na naszej antenie tak.
Myślę, żebym nie poparł takiego projektu, ponieważ jest chyba za wcześnie na to. Ta edukacja powinna, podejrzewam, rozpocząć się nie od dzieci, tak jak jest zapisane w tej karcie, tylko od edukacji rodziców, bo to rodzice nie umieją przekazywać wiedzy młodzieży, a ta młodzież czeka na tą wiedzę i często zdobywa ją z nieodpowiednich źródeł.
Czy na tę kartę jest za wcześnie?
Nie rozumiem do końca, co pan dyrektor miał na myśli, mówiąc za wcześnie, ale po pierwsze, przeedukowanie rodziców wszystkich dzieci w zakresie edukacji seksualnej to jest rzecz fizycznie nie do wykonania, no bo jak niby mielibyśmy to zrobić? Nie wiem, wprowadzić obowiązkowe zajęcia w szkole dla rodziców dzieci, żeby później oni uczyli swoje dzieci w domu? Przecież równie dobrze szkoła może zająć się wychowaniem dzieci po prostu, bo dzieci i tak nie są. Więc nie wiem, jak praktycznie sobie można by było to wyobrazić. Natomiast jeżeli tutaj pan dyrektor miał na myśli to, że społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na to, żeby dzieci w Polsce wiedziały o tym, że są inne orientacje i że seks istnieje, no to jest prosta droga do tego, żebyśmy mieli niechciane ciąże nastoletnich matek, żebyśmy mieli dzieciaki, które popełniają samobójstwa z tego powodu, że nikt im nie powiedział, że to jak kochają, to jest po prostu jedna z opcji i mają do tego prawo.
Na koniec chciałbym nawiązać do Marszu Równości. Na stronie Lambdy trwa odliczanie do drugiego Marszu Równości w Szczecinie. 6 kwietnia natomiast taki marsz przejdzie po raz pierwszy ulicami Koszalina. Co chcecie osiągnąć, organizując takie marsze?
O, tutaj się jeszcze mogę odnieść do tych słów pana posła, który powiedział, że to jakieś tam obsceniczne rzeczy i nieakceptowalne. Panie pośle, jeżeli zarzuca nam pan i cała pańska partia i koledzy, że my wywlekamy na światło dzienne sprawy intymne i prywatne, to muszę pana niestety uświadomić, że pan to robi na co dzień, jeżeli jest pan, nie wiem, żonatym mężczyzną i wrzuca swoje zdjęcia z dziećmi na Facebooka, to pan manifestuje swoją seksualność, swój związek i swoje życie rodzinne. Niestety płeć, związki i rodzina nie są i nie były nigdy sprawą prywatną, ponieważ każdy z nas manifestuje w jakiś sposób swoją płeć. To nie my, ludzie LGBT+, urodzeni, żyjący w 2019 roku, określiliśmy taką normę kulturową, że trzeba manifestować płeć wypowiadając najprostsze zdanie. Ja byłem albo ja byłam. Płeć się manifestuje w momencie, kiedy się, nie wiem, uczestniczy w męskiej albo żeńskiej drużynie sportowej. Związki są rzeczą publiczną, ponieważ musimy zadeklarować, czy jesteśmy w związku małżeńskim, załóżmy, nawet rejestrując działalność gospodarczą. To nie my wpisaliśmy słowo kobieta, mężczyzna, małżeństwo do różnych ustaw, nawet takich, które są teoretycznie niepowiązane, bo ja muszę odpowiedzieć na pytanie o swoją płeć, rejestrując firmę, jakby podatki od tego zależały. Płeć i związki są rzeczą społeczną, a więc publiczną. I tyle. To nie my to wyciągnęliśmy na światło dzienne, ale skoro te normy już istnieją, to chcemy w ramach tych norm funkcjonować na różnych prawach i nic więcej. Tylko równość, żadne przywileje.
I na tym musimy już kończyć. Moim gościem była Monika Pacywka-Tichy ze Stowarzyszenia na Rzecz LGBTQ+ Lambda Szczecin.
Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.